supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Supermocne. Supermocne oczywiście to program o wyjątkowych, inspirujących kobietach, o ich drodze na swój własny osobisty szczyt, o sukcesach też tych własnych osobistych. A dziś mam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność gościć w studiu Ewę Gawryluk, aktorkę. Witam serdecznie.
Dzień dobry, dobry wieczór. Ewa Gawryluk.
Bardzo się cieszę, że znalazła Pani chwilę w trakcie Pani wizyty w Poznaniu, a możemy Panią tutaj spotkać. Ja spotkałam Panią na dworcu.
Tak.
Chociaż oczywiście przyjście do studia Radia Poznań nie było tak spontaniczne. Przy okazji spektaklu Teściowe Wiecznie Żywe.
Dokładnie, w reżyserii Olafa Lubaszenki. Gramy w Auli Artis dwa spektakle. Bardzo się cieszę, że mogę się pokazać poznaniakom teraz w tym tytule. Uważam, że to jest dobra sztuka.
Ale w międzyczasie, już zanim dojechałyśmy tu do studia, zdążyłyśmy porozmawiać o tym, że od wielu miesięcy żyje Pani na walizkach. Do Poznania przyjechała Pani z Wrocławia, dzisiaj jeszcze wraca Pani do Warszawy. Co się dzieje?
Co się dzieje? Praca. Taki urok bycia aktorką. Aktorką, która gra w dwóch serialach, w trzech spektaklach. Wchodzi w czwarty spektakl, w próby, do tego jeszcze właśnie wywiady, tak jak widać, sesje zdjęciowe i inne takie dodatki. No i jeszcze gdzieś musi być czas na dom.
Dużo się dzieje? Zawsze tak było?
Nie zawsze tak było. Akurat teraz, kiedy już dziecko odchowane od dłuższego czasu, jest moment, żeby się poświęcić bardziej pracy. Życie prywatne troszeczkę kuleje. Jeszcze biorąc pod uwagę, że mam remont w domu, no to już w ogóle.
To jak się pani czuje, tracąc kontrolę nad remontem? Sama wiem, bo też mam i nie wyobrażam sobie tak zostawić tego bez mojego czujnego oka.
Mojego oka czujnego tutaj troszeczkę brakuje, ale jest niezastąpiony mąż, także Piotruś ogarnia. Ja jestem online. Dobrze, że sklepy działają online i to jest fantastyczne.
Urodziła się pani w Miastku. To jest województwo pomorskie. Sprawdziłam liczba mieszkańców na teraz. To jest około 10 tysięcy osób. Tam również uczyła się pani w szkole. I skąd ten pomysł, żeby pójść w aktorstwo?
A to ciekawe z tą liczbą ludzi, bo jak wyprowadzałam się z Miastka, też było 10 tysięcy.
Czyli się nie zmienia.
Nic się nie zmienia. Mimo, że się wyprowadziłam. Nie wiem, od czego zacząć. W zasadzie no gdzieś taka chęć występowania we mnie była. Jakoś to bardzo naturalnie przychodziło. Moja mama, która pracowała w SPOEM, kiedyś wiadomo, jednak te rodziny, jednak ten program taki rodzinny był bardziej prorodzinny niż teraz. W zakładach pracy były zajęcia dla dzieci, była choinka, był Dzień Dziecka, były półkolonie.
I rozumiem, że występowała pani
oczywiście
na wszystkich
tak,
tych wydarzeniach.
Bez żadnych problemów. Były nie apele, takie koncerty z okazji, nie wiem, rewolucji październikowej, Dnia Kobiet. Gdzieś ta mała Ewa zawsze tam mówiła wierszyki i występowała. Jakoś tak naturalnie brałam zawsze udział, i czy to później w szkole podstawowej, czy w liceum. I dopiero w czwartej klasie, bo ja zawsze chciałam iść na medycynę. I dopiero w czwartej klasie stwierdziłam, a nuż widelec.
Czyli to nie był taki plan?
Nie. No bo co ja mogłam wiedzieć o byciu aktorką? W takim małym miasteczku nie było przecież internetu.
Teatrów.
Nie było niczego. Oglądałam z wypiekami teatr telewizji poniedziałkowy i to w zasadzie jedyne spotkanie z aktorem. Na żywo też czasem, bo były spektakle przecież robione na żywo.
Ale też trochę inne czasy, no bo podejrzewam, że w szkole nie było warsztatów, czy w mieście nie było warsztatów aktorskich.
Nie, bo nie miałby kto prowadzić. Jedyny teatr, który był najbliżej, to był w Słupsku teatr. I raz przyjechał do Miastka i widziałam. W liceum pojechaliśmy na wycieczkę i byliśmy chyba w teatrze, z tego co pamiętam, albo Polski, albo Teatr Studio. I w zasadzie tyle. Pojechałam na dni otwarte do szkoły teatralnej, jeszcze wtedy to nie była akademia, w Warszawie. I zobaczyłam przez 3 dni zajęcia, między innymi też z Janem Englertem. Pojechałam na egzaminy i odpadłam od razu po pierwszym etapie. I słusznie, no bo nie byłam przygotowana. I dopiero na drugi rok zdawałam do filmówki i tam się już dostałam i skończyłam.
Ten rok przerwy poświęcała pani właśnie na doszkalanie się, czy ten rok przerwy był też takim rokiem na poszukiwanie trochę siebie?
Nie, bo uczyłam się w wyższej szkole pedagogicznej, na pedagogice specjalnej, także normalne egzaminy, musiałam normalnie sesje zdawać. Dosyć dużo materiału było, a tak przy okazji gdzieś nauka jakichś tekstów.
To niewiele brakowało, żeby pani była właśnie na przykład pedagogiem w szkole specjalnej.
Nie nadawałabym się. Nie nadawałabym się, co zresztą można widzieć w Afryka Express teraz, jak tam nie pokazują. Ja nie mam cierpliwości. Lubię dzieci, ale jak ja mam coś wytłumaczyć, to niestety nie byłabym dobrym pedagogiem, mówię szczerze.
Czyli rozumiem, że ten rok studiów dobitnie pokazał pani, że to nie jest ten
kierunek.
Nie,
bo na takich studiach to człowiek jeszcze nie ma pojęcia tak naprawdę, z czym to się je. Na czym ten zawód polega. W zasadzie filozofia, psychologia są same takie przedmioty przygotowujące gdzieś teoretycznie tylko i wyłącznie. I od samego początku wiedziałam, że ja nie będę dobrym pedagogiem.
A kiedy pani porzuciła marzenia o medycynie?
Ciekawe pytanie. No chyba wtedy, jak zdecydowałam się zostać aktorką, bo ja jestem dosyć trwała w postanowieniach. I ta pedagogika to w zasadzie wiedziałam, że ona będzie takim przystankiem. No i tak się stało.
Kolejny rok już dostała się pani do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.
Tak.
I skończyła pani łódzką filmówkę, jedną pewnie z najtrudniejszych szkół aktorskich, o jakiej się mówi. I tam też pewnie nie było łatwo się dostać.
Nie wiem, jak to jest w rankingu trudności. Trzeba mierzyć według siebie tak naprawdę. I jeżeli pochodzi się tak jak mówię, z małego miasteczka i nie ma się do czynienia wcześniej, nie ma się jakby oglądu całej sytuacji. Wiadomo, że w Łodzi, w Warszawie, tam oczywiście osoby startują z wielu większych ośrodków, mają większe doświadczenie i większą wiedzę na ten temat. To mnie, osobie takiej mało, nie wiem jak to powiedzieć, obeznaną w tym temacie, było bardzo trudno.
Czyli te egzaminy nie poszły tak sobie na pstryk?
Nie, egzaminy jakoś poszły, ale później już było trudniej ze zdawaniem. Ja po prostu byłam bardzo wstydliwa i nadal jestem wstydliwa, także to nie jest zawód dla osób, które tak się wydaje, że są takie hop do przodu i radzą sobie w każdej sytuacji. Jakby ten zawód też uczy tego, żeby być odważniejszą. I bardzo wielu aktorów później, ja myślałam, że jestem jakaś nienormalna, że mówię, że jestem skromna i nie lubię występować. Zawód daje pozwolenie. Ten zawód daje pozwolenie na scenie, przed kamerami, żeby być inną niż się jest.
Czyli można wykreować siebie na zupełnie nowo, według swojego nowego pomysłu.
Dokładnie, bo my jakby jesteśmy poza tą postacią. Postać daje nam nowe możliwości i to jest fajne, o ile na prywatne życie wstydzimy się swoich emocji często, to o tyle postać daje nam tę możliwość, żeby pokazać.
A którą z tych postaci, którą miała pani okazję zagrać, czy w filmie, czy w serialu, właśnie wspomina pani najlepiej pod tym kątem wykreowania takiej zupełnie innej siebie?
Większość tych postaci jest bardzo daleka ode mnie. Także to tyle, co mogę powiedzieć. Nie wiem, mają mój tembr głosu, mają moją fizyczność, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o psychikę, są zupełnie inne.
To też jest ciekawa przygoda.
No tak, no myślę, że dlatego ten zawód nadal jest moją pasją i nadal lubię to robić i nie zamierzam na razie z tym skończyć i ten zawód mnie nie nudzi.
Przeczytałam, że zadebiutowała pani rolą w filmie, zanim jeszcze zadebiutowała pani na deskach teatrów. Podobno kiedyś było tak, że był zakaz występowania dla aktorów, to prawda, że najpierw jednak musiał być ten teatralny rys i ten szlif, potem dopiero można było iść do filmu.
Znaczy tak, przyjmowałam jakby te wszystkie oferty w takim dziwnym momencie w Polsce, jeśli chodzi właśnie o pracę aktora, bo w 87, jak zaczęłam studiować, wprowadzono na chwilę znowu praktyki studenckie.
To pani zagrała swój pierwszy film w ramach praktyk?
Nie. To było tak, że wystąpiłam, trudno tu powiedzieć, że zagrałam. Miałam praktyki w wytwórni filmowej, która już nie istnieje w Łodzi, ale nie na stanowisku aktora, tylko na stanowisku, jak wszystkie dziewczyny tam, sprzątaczek. My od 5 rano myłyśmy schody, a chłopcy pracowali w warsztatach, które służyły temu, żeby stworzyć rekwizyty do filmów. Na tapecie był wtedy King Size Machulskiego, także te wszystkie hale były ubrane w dekoracje do King Size'u, a my zasuwałyśmy na szmacie. Kończyło się zajęcia, znaczy sprzątanie około 10, 11, szło się na śniadanie do tak zwanego tramwaju i tam człowiek mógł poznać właśnie reżyserów, operatorów.
To o to chodziło, bo chciałam pani wejść w słowo, że i zupełnie inaczej wyobrażałabym sobie praktyki studenckie.
Tak wyglądały, tak jak mówię, tak wyglądały. I pamiętam, że brano też nas na takich statystów, bardziej lub mniej mówionych. I tam pierwszy film, w jakim nie można było zobaczyć, to były chyba Co tygrysy lubią najbardziej. Też zostałam poproszona o podkładanie postaci zza kamery Rafałowi Wieczyńskiemu, bo wtedy Has robił film i też mam nawet zdjęcie z panem Hasem. Także też mogę się pochwalić, że gdzieś tam się o niego otarłam. No ale pierwszy film, jaki dostałam do zagrania, to był 89 rok, Wiatraki z Ranley, gdzie grałam dziewczynę Krzysia Ibisza, który jeszcze wtedy występował w filmach, zresztą był bardzo wziętym aktorem. Później w 90 roku miałam Dziecko Szczęścia, główną rolę i film taki polsko-amerykański Schuller, gdzie zagrałam z debiutującym wtedy Philip Seymour Hoffman, gdzie to był w ogóle jego debiut. No nie żyje niestety już i debiutował.
Wielki właśnie. Aktor.
Tak, także zresztą. Mogę powiedzieć, że debiutował u mojego boku, bo to nie był mój debiut, to był jego debiut.
Ten zawód jest o tyle przygodą, że też nie wiadomo później, co nas wcześniej spotkało, że tak naprawdę kontekst tego wszystkiego, co robiła pani od początku w swoim życiu zawodowym, on nadchodzi po latach.
Tak, dokładnie.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Ewa Gawryluk, aktorka. A jeśli chodzi o seriale, bo ten wybuch popularności, no to jest TVN i serial Na Wspólnej.
Też trzeba wrócić. Lata 90. Nie ma internetu nadal. Nie ma Netflixa i innych platform streamingowych. Także wszyscy oglądają telewizję. Pierwszy i drugi program. Jeszcze nie ma TVN-u, są Matki, Żony i Kochanki. Chwilkę później będzie Klan. Jeszcze pierwszy serial, który zrobiłam zaraz po szkole, to był Żegnaj Rockefeller, gdzie grałam sekretarkę, dziewczynę Piotra Frączewskiego. No i oczywiście bardzo dużo teatrów, telewizji. No i później się tak toczyło.
I dotoczyło się do właśnie Na Wspólnej, bo do czego chciałam nawiązać, tam jednak już pani praca w tym serialu trwa ponad 20 lat.
Tak, nic się tego nie spodziewał. Najpierw trzeba od tego zacząć, że to jest format angielski i zdjęcia próbne trwały no długo, ze 3 miesiące nawet. Dlaczego mówię format? To jest tak zwany przepis w ogóle na cały serial, czyli ile kamer, ile dni zdjęciowych, ile odcinków, ile postaci.
To jest wszystko ujęte w jakichś schematach?
Tak, to był schemat cały, od początku do końca. I tego trzeba się było trzymać. Produkcja musiała tego się trzymać. Dlatego mówię format. Nie chodzi o scenariusz tylko i wyłącznie. To jest cały przepis, tak jak na ciasto.
Od razu dostała pani, czy startowała pani do roli Ewy Nowak, później Nowak-Hofer, czy do jakiejś na przykład innej?
Człowiek, który nadzorował to wszystko z Anglii, stwierdził, że Polki bardzo młodo wyglądają.
I
był
Słusznie.
Właśnie, tak, i był pod dużym wrażeniem, bo ja najpierw musiałam, startowałam chyba z tego, co pamiętam, do roli, którą dostała Grażyna Wolszczak i później nastąpiła zamiana. Że jednak nie, że jednak do młodszej postaci.
Co dzisiaj pani sobie myśli z tej perspektywy tych 20 kilku lat gry Na Wspólnej?
Co ja mogę sobie przypomnieć? Mogę sobie przypomnieć moje dziecko, które miało wtedy 3 lata, teraz ma 25. No to myślę, że tutaj można
kawał życia.
Na to kawał życia.
Czy wchodząc na plan już czuje się tam pani jak u siebie w domu, jak chyba pani na swoje osiedle wchodziła?
Tak, oczywiście jest tak i to jest bardzo miłe. To nie nuży, to nie męczy, to nie obciąża.
Kolejny serial też długoletni, to Pierwsza miłość. Myślę sobie o tych takich rolach, gdzie jest pani, można powiedzieć, na tym pierwszym planie, bo oczywiście ról w serialach było mnóstwo. W międzyczasie też były filmy, w których grała pani główne role, tak jak na przykład Olafa Lubaszenki, Sztos 2 i Sztos. ale chciałabym się zapytać, czy właśnie ta popularność z tego okresu, czyli z tego początku 2001 roku była przytłaczająca, bo trudno jest panią pomylić na ulicy. Jak zobaczyłam panią na dworcu, to od razu wiedziałam, że to jest pani.
To jest też kwestia tego, jak człowiek jest ubrany, jak jest umalowany. To też jest troszeczkę inaczej. Rozpoznają mnie najczęściej po głosie. I to jest właśnie ciekawe.
Gdyby pani miała sama to określić i sama określić siebie, to jest pani bardziej aktorką teatralną, filmową, serialową.
Każdy rodzaj aktorstwa trąca inną strunę wyobraźni. Może tak. I trzeba to w sobie znaleźć. Często jest tak, że tak, teatr telewizji były robione w jednym miejscu na 3 kamery. Serial był robiony na 3, teraz już jest najczęściej na 2 kamery. Film najczęściej jest na 1 kamerę. A scena, no jak się zacznie, tak trzeba skończyć, bez względu na to, jakie są wpadki, czy dziwne przypadki, które nas spotykają na scenie. I to jest jednak granie do widza. Tu nie ma powtórek.
Nie ma cięć. A pamięta pani jedną taką przygodę z desek teatru, jakieś zaskakujące wydarzenie?
Oj, dużo było takich. Bardzo dużo. Najwięcej chyba takich przypadków nam się zdarzało w Teatrze Współczesnym przy sztuce, czego nie widać właśnie, w której debiutowałam. Jak na przykład Bronisław Pawlik nam spadł w trakcie spektaklu z bardzo dużego podwyższenia. Przeżył.
Ale to był spektakl już, czy
tak,
to była próba?
Nie, to był spektakl. I później bardzo dostał duże oklaski na wejście. Ja złamałam palec u nogi w tym spektaklu. I musiałam.
A grała pani dalej, czy?
Tak, grałam dalej, a później następne spektakle grałam z gipsem na nodze. Też jest dużo anegdot na temat Krzysztofa Kowalewskiego, który uwielbiał robić dowcipy na scenie aktorom, a przede wszystkim Markowi Bargiełowskiemu. Całą książkę można by napisać naprawdę na ten temat, jak chłopcy się bawili. I oczywiście tak, żeby widzowie tego nie dostrzegli.
A teraz, jeśli chodzi o te wyjazdowe spektakle i przemierzanie dziesiątek tysięcy kilometrów tak naprawdę w ciągu miesiąca i granie też sztuk pod rząd, to jest ogromny wysiłek fizyczny.
Jest to wysiłek, jak się okazuje. Może to tak brzmi, ale jak człowiek się do tego przyzwyczaja, to już nie jest wysiłek, bo jeżeli robi się to, co się lubi, to nie boli.
Nadal pani kocha i lubi to aktorstwo i dostrzega w nim takie niuansiki i nowości?
Tak, jakby każdy spektakl jest inny, bo to wszystko zależy od publiczności. Po drugie, często w tych spektaklach wyjazdowych są dublury. Rzadko się gra w tym samym gronie. Jest to czasem męczące, no bo jeżeli człowiek, nie wiem, skończy spektakl gdzieś tam w Częstochowie o 22, o pierwszej, drugiej jest w domu i trzeba znowu wsiąść w busa i dojechać gdzieś, to tak, to daje czasem.
Przez wiele lat bardzo chroniła pani swoje życie prywatne. Absolutnie nie można znaleźć żadnych informacji na ten temat.
Nie, troszkę coś tam wyciekało.
Takie tak. Malutkie, można powiedzieć, odpryski, ale jest tego bardzo, bardzo niewiele. No i nagle zdecydowała się pani na Afrykę Express.
Marysia jest już moja duża, już nie muszę tak chronić.
A
tak.
Co panią skłoniło do tego, żeby przyjąć tę propozycję? Bo to też nie jest
mąż.
Zwykły...
Ja jestem osobą, która, tak jak pani stwierdziła, no mało mówię o życiu prywatnym. I tutaj też chyba z ciekawości takiej. Pomyślałam, przy Piotrku się nie boję, jakby co to on będzie dźwigał te plecaki i tak się też zdarzało. Natomiast do końca nie miałam świadomości tak naprawdę, że naiwnie myśląc, gdzieś jestem naiwna i zawsze gdzieś tam miałam, a dobra, jakoś to będzie, bo nie kalkulowałam, nie przeliczałam nigdy za i przeciw. I tutaj faktycznie te mikrofony, które są 24 godziny praktycznie na dobę z przerwą na ten sen 5-6 godzin, to jest wszystko. Oczywiście montaż też dochodzi do tego. I wiadomo,
z 24 godzin łatwo jest wyciąć.
Te fajne momenty. Ja jestem dosyć impulsywną osobą, ale szybko się zapalam, szybko gaszę. I akurat tak to zmontowali i wychodzę na wredną babę. Trudno, tak będzie. Ale sama z ciekawością to oglądam, bo tam się naprawdę dużo dzieje. Ja sobie przypominam, przez co my przechodziliśmy. Jest to oczywiście w pigułce. Historia tak wyglądała, że człowiek od rana, jak od 7 zaczął łapać ten autostop, to później jak koło 19-20 znajdował nocleg, no to jeszcze później były nagrywane tak zwane setki. Czyli jeszcze trzeba było usiąść przed kamerą i opowiedzieć wszystko, co się widziało i co wzbudziło jakie emocje.
Czyli trochę sport ekstremalny.
Tak, Zdecydowanie. Tam nie było aktorstwa.
24 godziny nie z przerwą na sen, mikrofony, to na początku, pewnie jeszcze przez kilka dni można było się trochę...
Nie, szybciutko, nie, od razu. Bo jak człowiek... Ja jestem zadaniowa i jak wiem, że jak mam coś do wykonania, to muszę zrobić to. Tak jestem skonstruowana i tutaj się okazuje, że w tym przypadku, w przypadku tego programu nie było do końca dobre, bo trzeba mieć jednak dystans do tych historii, no ale jeżeli człowiek czuje presję czasu, to gdzieś tam mnie pędziło, żeby to szybko zrobić. I też ważne jest szczęście.
Ta odnalazła pani w ogóle szczęście w trakcie tego programu i w tym zmęczeniu, i w tym pędzie, i w tym
Znaczy
wszystkim.
Teraz to już wspominam na spokojnie, ale wtedy mało było tego szczęścia. Powiem szczerze, bo człowiek jest niedojedzony, niedospany i zmęczony.
A spodziewała się pani, że będzie aż tak trudno?
Nie, ale nawet cała produkcja stwierdziła, że jednak Afryka była najtrudniejsza ze wszystkich tych podróży.
A potem jest taka satysfakcja, że jednak pani przetrwała i dała radę?
Tak, teraz już tak.
Co było najtrudniejsze? Co pani wspomina jako wysiłek, który dziś z tej perspektywy, nawet teraz wydaje się pani trudny do
zrobienia?
Znaczy
bezsilność, dlatego wspomniałam o szczęściu, bezsilność w momencie łapania tego stopa. To jest ta bezsilność, że czasami człowiek stał, bo tego oczywiście w programie nie pokażą, że kilka godzin człowiek stał na poboczu, bo nikogo to nie będzie interesowało, że się czasem czekało i nie jechało nic. Albo był taki tłum i tylu chętnych było na ten autostop, bo to jest też popularny sposób na przemieszczanie się autochtonów. Także nie tylko my staliśmy i czekaliśmy na ten autostop.
Czy to jak na panią właśnie to była szalona decyzja w ogóle, żeby przyjąć propozycję i wystąpić w tym programie? Czy raczej właśnie jest trochę tak, jak wspominała pani wcześniej już w naszej rozmowie, że szybko pani podejmuje decyzję, czasami nie myśląc na tym, co będzie
dalej? Nie, tutaj to troszeczkę trwało, bo nagrania były w czerwcu. Tam było też kilka spektakli, gdzie trzeba było zrobić albo zastępstwo, albo po prostu odwołać, czy przesunąć. I to też taka odpowiedzialność w człowieku. Na szczęście w czerwcu mało się już gra, także nie było wielu tych spektakli, ale jednak odpowiedzialność za ekipę.
Nie żałuje pani?
Nie, nie.
A czego się pani nauczyła o sobie?
Czego się nauczyłam o sobie? Powinna mieć zaufania więcej.
Do siebie, czy do innych?
Do siebie tak naprawdę, że się okazuje, że że jestem w stanie przejść jeszcze więcej. Tu się poznałam z tej strony, że jakby kondycja fizyczna, nie mam sobie nic do zarzucenia kompletnie i jakby te lata biegania i chodzenia na siłownię coś dały.
Cały czas aktywny tryb życia?
Teraz jednak mniej. Nie mam kiedy tego wcisnąć, naprawdę, bo ze względu na to, że tych spektakli jest bardzo dużo i tego przemieszczania się i jeszcze pilnowania remontu.
Jest co robić. Jest też poważny wątek, który chciałabym poruszyć. Pewne prywatne takie zawirowania, ta praca i różne sytuacje życiowe, które panią spotkały, sprawiły, że mierzyła się pani z depresją.
Nie wiem tylko, czy to praca jest. To jest bardzo ciekawe, bo gdzieś tam właśnie głośno ten temat powiedziałam przy okazji setek przy tym programie też i to jest bardzo ciekawe, bo ten film ma nadal ponad 1 000 000 wyświetleń na Instagramie. I to jest bardzo ciekawe i bardzo smutne też z drugiej strony, że akurat ten temat cieszył się, trudno tu powiedzieć.
A może ludzie poszukiwali takiego
wsparcia? No właśnie dlatego tak, chciałam o tym powiedzieć, bo jak się okazuje, to jest choroba, dolegliwość tego czasu teraz. Chociaż nie wiem, może wcześniej też tak było, tylko o tym się nie mówiło. Nie było tylu mediów społecznościowych, nie było tylu programów telewizyjnych, kanałów, żeby o tym wspominać. I myślę, że tu nie ma co się tego wstydzić.
A z jakimi reakcjami się pani spotkała?
Dziękuję, to było to. I myślę, że to jest ważne, bo jeżeli ktoś zobaczył, że mówiąc o tym głośno, daje nie tyle nadzieję, tylko jakby daje sposób na spojrzenie na siebie, żeby coś u siebie wykryć. Cały czas mnie męczy to, że od jakiegoś czasu, nie wiem, już długo myślę o tym, nie chorując jeszcze na depresję albo nie zdając sobie z tego sprawy, że takie sprawy jak emocje, o tym powinniśmy informować nasze dzieci od samego początku edukacji, że każdy ma prawo do emocji, wszystkie emocje są ważne. Nie należy się żadnych emocji wstydzić, tylko należy je uporządkować i mówić o tym głośno. Spotkania, zajęcia powinny być na ten temat. Płacz, krzyk, złość.
To a to było coś... tak, że pani właśnie tłumiła w sobie, tak nie chciała zdradzać ludźmi, że coś jest jednak nie tak i że jakiś ten smutek
przekroczył. Nawet zdradzać, nawet my sami często nie mamy świadomości. co nami rządzi, z jakiego powodu, z jakimi mechanizmami mamy do czynienia. To nie jest wstyd. Mówimy o tym, że antybiotyk bierzemy na anginę, a jeżeli mamy problemy psychiczne, to idziemy do psychiatry. To jest lekarz i to jest lekarz. I nie ma co się wstydzić. O tyle jest problem, że czerwone gardło widać, a depresji nie widać.
I często
na pierwszy rzut oka.
Przykrywana na przykład uśmiechem albo dobrym nastrojem, czy pięknymi zdjęciami.
To jest normalne, bo od tego wymaga od nas życie. Znaczy depresja ma różne twarze. To jest ta osoba, która nie może wstać do pracy, albo to jest ta osoba, która się uśmiecha i jest życzliwa w stosunku do wszystkich, tylko nie do samej siebie.
A to było tak, że pani sama u siebie to zauważyła, czy ktoś wychwycił?
Sama u siebie. Na szczęście aktor jest na tyle skupiony na sobie, ale w dobrym słowa znaczeniu, żeby móc siebie przygotować do różnych ról. I czasem się okazuje, że coś nie bardzo mu to wychodzi. I wtedy zaczyna grzebać gdzieś, czytać gdzieś i w końcu mówi, dobra, basta, nie dam rady, idę.
To była szybka decyzja?
Nie.
Dłuższy proces.
Tak, to jest dłuższy proces i niestety to wraca. Ale później już wraca z mniejszą intensywnością, jeśli człowiek podejmie leczenie, jeśli ma dobrego psychiatrę i od psychiatry do psychoterapeuty. Albo odwrotnie. Czasem też psychoterapeuta skieruje do psychiatry.
Dziś też mówi pani pięknie o swoim drugim małżeństwie, o swoim drugim związku. Mm-hmm. Można powiedzieć, że znalazła pani to szczęście i jest pani szczęśliwa?
My jesteśmy kołalami własnego losu i własnego szczęścia. To nie jest tak, że szczęście nam się zdarza. Nagle ni stąd, ni zowąd. Ups, jestem szczęśliwa. Nie, to jest w głowie. Szczęście masz w głowie. Należy doceniać to, co się ma. Dostrzegać te iskry szczęścia, które naprawdę się przytrafiają. I nie uprawiać czarnowidztwa.
A zawsze pani tak miała?
Że dostrzegała.
Tak, że doceniała, pani dostrzegała?
Nie. Im człowiek starszy, tym się okazuje, że zaczyna mniej dostrzegać. Powiem szczerze, jeżeli wchodzi się w taki tryb praca, dom, dom, praca, dom i zapomina o sobie, to zapomina też dostrzegać, że te fajne momenty. I dlatego myślę, że to też doprowadziło gdzieś do tej depresji. I dopiero właśnie spotkanie z psychoterapeutą, odcięcie się jakby od tego trybu takiego praca, dom.
Mechanicznego.
Tak, mechanicznego. Pozwoliło na to, żeby zacząć doceniać to, co się ma. Myśleć o sobie. I to jest egoistyczne spojrzenie, ale to jest zdrowy egoizm. Bo jeżeli nie będziemy siebie lubić, nie będziemy sobie pozwalać na momenty słabości, to nie będzie to dobre dla nas. Należy to wziąć pod uwagę, mamy emocje i czasem może być ten gorszy, czasem może być gorszy tydzień, może być gorszy miesiąc z różnych powodów, zdrowotnych, psychicznych, z różnych. I należy się temu przyjrzeć i zobaczyć, czy sobie samej nie robimy krzywdy, bo jeżeli sobie robimy krzywdę, to na pewno innym dookoła też zrobimy.
Pani Ewo, jakie są pani plany?
Mogę mówić o bliskich planach, dokończyć remont.
A ten remont jest naprawdę taki, że on dezorganizuje życie z tyłu i wszystko.
Tak, wszystko naraz, bo to nie był remont, wymalowanie ścian, tylko to było tak naprawdę... Ściany zewnętrzne zostały, cały środek został ruszony. I zanim wyszliśmy do momentu takiego, jak to się nazywa...
Deweloperskiego,
troszkę minęło czasu. Teraz jest wykończeniówka, która pozwoli wykończyć i nas. Dlatego nie dajmy się temu. Wszystko jest dla ludzi, jak się okazuje. Na tapecie właśnie nowe próby do nowego spektaklu. A propos filmów i seriali, nic nie wiem, także czas przyniesie.
A jeszcze jest jakaś przestrzeń? Jeszcze ma pani czas przy tym wszystkim, co
tak,
się dzieje?
Tak, w listopadzie, w grudniu jest trochę więcej czasu.
No właśnie, jak pani przeglądała kalendarz, to mówiła, że pod koniec października będzie pani miała trzy dni.
Tak.
W takim razie, jesteśmy w programie Supermocny i ja bym się chciała pani spytać o takie supermoce, które pani czuje, że pani ma.
Czy o sobie mówić dobrze? Tak jak już powiedziałam, w Afryce Express dałam radę kondycyjnie. Kondycja jest, żeby zasuwać tyle spektakli na scenie, tyle godzin. Mam, ale dbam też o siebie. Diagnostyka, wizyty, badania, lekarz, jeden, drugi, trzeci. Nikt tego za nas nie zrobi. Żeby być sprawnym, trzeba o to dbać na każdym poziomie i do tego też namawiam do badań. Nie ma się co bać. I Świadomość. Myślę, to jest też supermoc, żeby mieć świadomość siebie, żeby uczyć się siebie po to, żeby pomagać innym. Co mogę jeszcze z takich na przykład jestem poukładana i gdzieś to wymagało też ode mnie takiej dyscypliny, nauczenia się życia z kalendarzem. Polki są silne i ja to wiem, bo naprawdę ogarniamy bardzo wiele spraw, chociaż no, nie ujmując mężczyznom, ale gdzieś chyba biologicznie też jesteśmy, ten mózg mamy bardziej...
Podzielność uwagi.
Tak, podzielność uwagi.
Trzy rzeczy naraz potrafimy zrobić dobrze.
Tak. I pracować z kalendarzem i z własną głową. To jest to. I pamiętać o sobie naprawdę, żeby dbać też o tą fizyczność.
A spokój jest pani mocą? Bo wspomniała pani, że tak te przekazy trochę się...
Różnie jest. Nie, ja jestem taką osobą, która przez to, że jestem introwertyczna, to wybucham na szybko i szybko gasnę. I tego nie lubię w sobie, ale to czasami jest potrzebne, żeby ten wentyl gdzieś tam puścił na chwilę, bo to nie ma co w sobie tego międlić, bo no, zawód jest stresujący. Zresztą chyba no, każdy zawód gdzieś ma te swoje plusy i minusy i tu nie ma się co rozwodzić, czy nagle, nie wiem, zawód aktora jest bardzo stresujący. Nie skupiać się na złych rzeczach. Może tak. To, że pociąg się spóźnił, to z jakiegoś powodu i widocznie...
Nie zmienimy tego.
Nie zmienimy tego. To ale tego się uczę cały czas.
Pytanie o zachwyt architekturą, bo miałam okazję przejść tu budynkiem i widziałam, że jest pani skupiona na niesamowitych detalach.
Tak, mnie to rozmiękcza, jak ja wchodzę do budynku, który ma swoją historię, który jest tak cudowny i to chodzi o architekturę na całym świecie. To jest to. Ja jestem wzrokowcem. Ja podziwiam fach ludzi, ktoś, kto kiedyś to zbudował, kto myślał nad każdym szczegółem, biorąc pod uwagę to, że technologicznie no, dużo...
Było im trudniej.
Było, tak, było trudniej. Natomiast zawsze podziwiam inwencję twórczą, inwencję i talent w rękach, w oku, we wszystkim. I to jest zawsze mój podziw dla ludzi z talentem. I to właśnie odkrywam przede wszystkim w architekturze. No, chociaż też malarstwo i, nie wiem, komponowanie muzyki i śpiewanie. Zawsze mam duży szacunek do ludzi z talentem.
I na pewno pewnego rodzaju detale wywołują pani uśmiech, tak, co widziałam.
Tak, tak, naprawdę. To aż, dlatego mnie aż to zachwyca, aż mam ciarki na plecach, jak patrzę, jak tu jest na przykład podłoga zrobiona. Tutaj właśnie niedaleko niej siedzimy z malusieńkich elemencików. Ktoś miał czas, ktoś miał zdrowie, ktoś miał cierpliwość, żeby to stworzyć.
Ewa Gawryluk, aktorka, była moim i państwa gościem w kolejnym programie Supermocne. Bardzo dziękuję pani za wizytę.
Ja bardzo dziękuję.
I zapraszam państwa oczywiście na przyszły tydzień, a program oczywiście dostępny jest też na naszej stronie internetowej. Mogą państwo znaleźć Supermocne także na Spotify w formie podcastu. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim gości.
Dziękuję bardzo i zapraszam do odsłuchania.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.